W jakim kierunku po prawie 6 tygodniach od ataku Rosji na Ukrainę powinna iść teraz pomoc, również w naszym regionie? Czy to czas na kolejne sankcje, których domaga się od przywódców innych krajów premier Mateusz Morawiecki? Między innymi o tym, ale też o skutkach ekonomicznych tej wojny i o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy dyskutować dziś będą goście Gier Politycznych, a są nimi senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dzień dobry.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam panią, witam państwa.
Przed mikrofonem Edyta Wołoś. Dzień dobry. Dziś mamy 40 dzień, odkąd Ukraina zmaga się z rosyjskim okupantem, odkąd doszło do tej ogromnej tragedii u naszego wschodniego sąsiada. Premier Mateusz Morawiecki domaga się zdecydowanych sankcji wobec Rosji. Szef rządu mówił dziś do niektórych liderów europejskich: dość tej gry na zwłokę, lawirowania i kręcenia. Premier odniósł się krytycznie do podejmowanych przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona prób negocjowania z Władimirem Putinem. Pytał między innymi: panie prezydencie, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Mateusz Morawiecki nawiązywał do wydarzeń w Buczy. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich spod Kijowa Ukraińcy odkryli tam masowy grób, a w nim ciała prawie 300 cywilów. Dowody mordów na ludności cywilnej znaleziono także w innych ukraińskich miejscowościach. Mateusz Morawiecki dodał, że ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Czy to czas, panowie, na kolejne sankcje, zdecydowane sankcje wobec Rosji?
Oczywiście, tutaj nie ma innego wyjścia, jak tylko nawoływać i realnie wdrażać wszelkie możliwe sankcje na Rosję, ponieważ to, co obserwujemy, co dzieje się na Ukrainie, każdego dnia media donoszą o kolejnych mordach, o kolejnych już grobach cywili. To jest niedopuszczalne, żeby w XXI wieku odbywały się takie rzeczy, a żeby powstrzymać, realnie powstrzymać inwazję Putina, musimy odpowiedzieć to solidarnie ze wszystkimi krajami świata zachodu, ale i całego świata, wdrożyć takie sankcje, żeby podciąć możliwości finansowe Putina, bo to jest jedyna możliwość, żeby go powstrzymać, zatrzymać i żeby skończyć ten dramat, których już właśnie od 40 dni boryka się Ukraina. Tutaj w pełni popieram słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo dobrze, że już ostro nawołuje do szefów największych państw europejskich, że czas na czekanie, czas na negocjacje się skończył. Teraz tylko twarda odpowiedź jest adekwatna do tego, co się dzieje na Ukrainie i wierzę, że to nie będzie apel wygłoszony w pustkę, ale nadejdzie refleksja i zarówno Niemcy, jak i Francja wdrożą sankcje, które zatrzymają Putina.
Czy opozycja też popiera słowa Mateusza Morawieckiego w tej kwestii?
My mamy wspólną diagnozę i na pewno to, co się wydarzyło w Buczy, to, co świat zobaczył, wymaga reakcji ponadstandardowej. My zobaczyliśmy zbrodnię ludobójstwa. Po raz pierwszy w XXI wieku, po raz pierwszy od II wojny światowej zobaczyliśmy takie obrazy, takie wstrząsające sceny, gdzie zbrodniczy reżim Putina morduje ludność cywilną, kobiety, dzieci, mężczyzn, torturuje ich i jeszcze zwłoki i ciała porzuca na ulicach miast. To są widoki, nad którymi nie sposób przejść obojętnie i na to świat Zachodu musi zadecydować stanowczo nowymi, bardzo ostrymi sankcjami. Natomiast nie zgadzam się kompletnie z premierem Morawieckim co do sposobu, w jaki on chce ten świat Zachodu przekonać. To nie jest dobra metoda, aby wzywać po imieniu prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, byłą kanclerz Niemiec i robić to w taki sposób, jakby się chciało ich podzielić, a nie połączyć. Bardziej właściwa byłaby podróż premiera po stolicach europejskich, bardziej właściwe byłoby zaproszenie Niemiec i Francji, abyśmy w formule trójkąta weimarskiego, Polska, Niemcy, Francja, porozmawiali na temat tego, jak skutecznie takie sankcje wprowadzić. Nie sądzę, że takie prężenie muskułów przed Niemcami i Francją przyniesie tutaj właściwy efekt. To, co może powiedzieć prezydent Zełenski jako przywódca kraju, który jest w trakcie wojny, który został napadnięty, należy tylko do niego. Nie sądzę, aby ktokolwiek z przywódców europejskich powinien powtarzać takie słowa, które może powiedzieć prezydent Ukrainy, bo on może wzywać imiennie poszczególne kraje do podjęcia działań. Jemu wolno. Natomiast my tutaj, jako wspólnota europejska, powinniśmy szukać tego, co łączy i przekonywać, bo takim nawoływaniem, żądaniem nie przekonamy naszych partnerów, a warto to zrobić. Więc diagnozę mamy wspólną, receptę rekomendowałbym nieco inną.
Żeby nie pokazać pana zdaniem, że Europa się dzieli w kwestiach.
No dokładnie, chcę powiedzieć tak, wiadomo, że bez Niemiec i Francji nie będzie zaostrzenia sankcji. I trzeba po prostu takie rozmowy prowadzić ścieżką dyplomatyczną, metodą uzgadniania, poszukiwania tego, co wspólne, a nie publicznych, krzykliwych oświadczeń, w których stawia się ich pod murem i mówi się, albo to wprowadzicie, albo będziecie winni tych zbrodni. Więc można powiedzieć tak, no póki co Polska również kupuje gaz rosyjski i kupuje węgiel rosyjski i to w ilościach, w jakich wcześniej nigdy w naszym kraju nie notowaliśmy, więc na razie ze strony polskiego rządu też mamy tylko zapowiedzi, a nie konkrety, więc też uważam ostrożniej z tego typu kwestiami i szukać jedności cały czas. Tylko zjednoczona Unia Europejska i NATO jest w stanie przeciwstawić się Rosji. Nie sama Polska, która będzie tutaj ustawiać się w roli najbardziej radykalnego zwolennika najcięższych sankcji. Sami ich nie możemy wprowadzić. To musi zrobić cała Europa.
Ja tylko dodam, że te słowa premiera Mateusza Morawieckiego, dość tej gry na zwłokę, lawirowania i kręcenia, to są słowa z dzisiaj, kilka dni temu. Premier zapowiedział, że Polska będzie robiła wszystko, by odejść od rosyjskiej ropy do końca roku 2022. Wyraził nadzieję, że w maju tego roku uda się zakończyć import węgla z Rosji. Jeśli chodzi o inne kraje, to tutaj troszeczkę problem jest z Węgrami wciąż, bo Viktor Orbán oświadczył, że Ukraina domaga się w istocie pełnego zatrzymania węgierskiej gospodarki. Dodał, że Węgry sprowadzają z Rosji 61% ropy naftowej i 85% gazu ziemnego, choć niektórzy politycy liczą, że po tych ostatnich wyborach na Węgrzech może troszeczkę to stanowisko się zmieni. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, także tutaj jest zapowiedź, że do lata bieżącego roku prawdopodobnie zmniejszą one o połowę import rosyjskiej ropy, a na przełomie lata jesieni będą mogły zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla. W przypadku gazu uniezależnienie się od rosyjskich dostaw jest trudniejsze, ale powinno być możliwe do lata 2024 roku. No i jeszcze Wielka Brytania, która będzie wzmacniać sankcje na reżim prezydenta Rosji Władimira Putina i naciskać na innych, by zrobili to samo. Ale z drugiej strony można zapytać, jakie sankcje jeszcze można wprowadzić?
Ale ja chciałbym jeszcze, jeśli można, odnieść się tak tutaj do wypowiedzi mojego przedmówcy, no chciałbym przypomnieć, że już te nawoływania, proszenie o wspólny front działania przeciwko Rosji trwają już od 40 dni. Tak naprawdę tutaj cały czas widzimy właśnie to lawirowanie, o którym mówi premier Mateusz Morawiecki. A przypomnę, że zarówno premier Mateusz Morawiecki taki objazd po przywódcach krajów Unii Europejskiej odbył. Przypominam również, że wspólnie z innymi przywódcami wybrali się bezpośrednio do Kijowa, gdzie na miejscu wsparli, zadeklarowali wszelką pomoc i przez cały okres walk prezydentowi Zełenskiemu. To wszystko się odbyło, to wszystko widzieliśmy, trzymaliśmy kciuki, również z niepokojem obserwowaliśmy tą wizytę, ale to wszystko jest po to robione, żeby świat zobaczył, że jest naprawdę problem. Ja przypomnę rok 2008, kiedy prezydent Lech Kaczyński wybrał się do Gruzji, gdzie właśnie też była sytuacja podobna jak na Ukrainie. Również tam padły właśnie te słowa, które przyszły do historii, gdzie prezydent Lech Kaczyński nawoływał całą Europę, przestrzegał przed tym, jakie ma zakusy neoimperialne Moskwa. I wtedy można powiedzieć, że nikt tego nie słuchał, bowiem przez lata rządów zarówno Angeli Merkel, jak i Nicolasa Sarkozy'ego widzieliśmy, że cały czas było pompowanie i budowanie Putina, który tak naprawdę nigdy nie odszedł od swoich zamiarów neoimperialnych i to wszystko, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, te wszystkie dramatyczne obrazy, o których mówił również poseł Tyszkiewicz, no trzeba przyznać, że to również efekt właśnie takiej miękkiej polityki, miękkiej gry z Putinem, który postanowił zaatakować Ukrainę na bazie tego, że w roku 2014 wszedł na Krym bez jednego wystrzału. Zapewnie też planował w ten sam sposób zdobyć całą Ukrainę, ale tutaj widać bohaterski opór Ukraińców przy wsparciu oczywiście świata Zachodu, tylko cały czas jest to mało, cały czas te bomby lecą, więc musimy tutaj zbudować jeszcze silniejszy front przeciwdziałania temu.
Więc powtórzę pytanie, jakie sankcje jeszcze można wprowadzić na ten moment?
Znaczy te wszystkie sankcje, o których jest mówimy, ważne, one będą tylko wtedy skuteczne, jeżeli rzeczywiście wszyscy będą je stosować. Ja rozumiem, że nakładanie sankcji to jest również koszt dla tych nakładających, bo to często są umowy wieloletnie. To jest bardzo duże również obciążenie dla
wiele
państw,
firm też
które
w naszym regionie prowadziło handel tutaj.
I to odcięcie również jest naszym kosztem, ale jak widać, rząd też ma propozycję, że będziemy się starać również chronić i nasze społeczeństwo przed wszystkimi skutkami ekonomicznymi, bo to oczywiście również niesie się za sobą. Te wszelkie podwyżki nośników energii na pewno obciążają budżety Polaków, ale po to też jest wprowadzona tarcza antyputinowska, między innymi obniżenie podatków. To wszystko ma spowodować, że w portfelach Polaków ma zostać więcej środków i w miarę łagodniej przejść ten kryzys również ekonomiczny. Musimy, jeśli chodzi o sankcje, wrócić do tego, aby Rosję całkowicie wykluczyć z programu SWIFT, że jak wiemy wszyscy, był plan, żeby wszelkie banki odciąć od tego międzynarodowego systemu bankowego. Niestety pozostawiono jeden bank, który, jak słyszymy, cały czas finansuje i pomaga finansować inwazję Rosji na Ukrainie. Więc ta niespójność, ta niekonsekwencja, mimo że takie są cały czas próby nawoływania, prowadzi do tego, że cały czas ten agresja dostaje paliwo finansowe i na to nie możemy pozwolić.
Zgadzam się z panem senatorem, że odpowiedź na ostatnie zbrodnie rosyjskie musi być wspólna. I cieszę się, że pan senator to dostrzega, bo rzeczywiście jakiekolwiek sankcje na Federację Rosyjską mają sens i będą skuteczne tylko wówczas, kiedy wszystkie kraje Unii Europejskiej, a szerzej wszystkie kraje Zachodu wezmą w nich udział. W przeciwnym razie Rosja z łatwością obejdzie te sankcje. Tak jak niestety zapowiada to premier Orban, że on nie będzie honorował sankcji wobec Rosji Putina, ale to jakby oddzielny rozdział. Natomiast ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kwestię dotyczącą sedna wypowiedzi premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki powiedział, że ze zbrodniarzami się nie negocjuje. Ale przecież sam prezydent Zełenski domaga się spotkania z Putinem i Ukraina negocjuje z Rosją. Nie ma innego wyjścia.
Chyba o trochę inne negocjacje chodzi, nie gospodarcze na przykład tutaj, tak? Tylko
pani, to,
o zakończenie
pani
jednak
redaktor,
tego
to tak zabrzmiało, że to nawet wojny w trudnej sytuacji stawia stronę ukraińską, bo jeżeli przywódca Polski wychodzi i mówi, że z Rosjanami się nie negocjuje, nie powinno się negocjować, to stawia w trudnym położeniu także stronę ukraińską, która musi negocjować i można powiedzieć, nie ma innego wyjścia. Negocjować oczywiście w taki sposób, jaki sama uzna za stosowne. To znaczy, ja uważam, że trzeba mówić tak, jak mówią Amerykanie, jak mówią największe kraje natowskie, że to Ukraina zadecyduje, na jakich warunkach zawrze rozejm, zawieszenie broni czy pokój z Rosją. A my wszyscy mamy ją po prostu w tym wspierać. I tu uważam, premier poszedł o krok za daleko. I o to mi tylko chodzi. Co do kierunku, że trzeba nowych sankcji, że trzeba zwiększyć radykalnie presję na reżim Putina, pełna zgoda. Uważam tylko, że co do metody poszedł o krok za daleko. Polska jest państwem frontowym. Polska powinna szczególnie w chwili obecnej dbać o to, aby nie być wobec Rosji sama. I trochę takie stawianie się przed szeregiem wszystkich, całej Unii Europejskiej, uważam perspektywicznie, strategicznie za niewłaściwe i niebezpieczne dla nas. Powinniśmy szczególnie w tej sytuacji państwa frontowego dbać, żebyśmy byli w tej wspólnocie silni, żebyśmy byli razem, żebyśmy zawsze szli przy wsparciu naszych sojuszników. Tak uważam, należy to robić, a temu bardziej służy dyplomacja, rozmowy, przekonywanie, niż takie wzywanie po imieniu i żądanie wręcz, żeby nasi partnerzy zrobili to czy coś innego. To nie jest, uważam, dobra i to nie będzie skuteczna przede wszystkim metoda.
Ale ja troszeczkę zupełnie odebrałem słowa premiera Mateusza Morawieckiego, jego słowa o tym, żeby nie negocjować. W moim przekonaniu skierowane były tylko i wyłącznie do przywódców krajów takich jak Niemcy, takie jak Francja, bo widzimy, że bardzo często rozmawia z Putinem prezydent Francji i tak naprawdę 40 dni tych rozmów zupełnie efektu nie dały. W tym samym czasie, kiedy Macron rozmawia z Putinem, w tym samym czasie lecą kolejne bomby na ukraińskie miasta. I tutaj jest apel właśnie do tych przywódców, żeby już skończyć te negocjacje, ale realnie te sankcje wdrażać. Tutaj w żaden sposób nie nawołuje, jak sądzę i jestem o tym przekonany, prezydenta Zełenskiego, żeby nie negocjował. No, oni decydują tak naprawdę, bo to jest ich kraj, ich ludzie giną, oni są w stanie wojny i tutaj nikim nie podpowiada. Te słowa premiera były skierowane tylko i wyłącznie do przywódców Europy Zachodniej.
Stawiamy kropkę.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, jeszcze jedno zdanie. Europa gra w tym kryzysie i musi grać na różnych fortepianach. Inną rolę ma do odegrania prezydent Macron, inną rolę do odegrania prezydent Biden. Tu muszą być różne instrumenty, że dyplomacja nie jest nigdy jednowarstwowa. Nie wiemy tego dzisiaj, czy te rozmowy w ostatecznym skutku nie przyczynią się do tego, aby wypracować Rosji tę agresję. Tego dziś nie wiemy. Uważam, że za wcześnie jest jeszcze na tak surową ocenę prób, które podejmują przywódcy europejscy, aby przekonać Putina do tego, by wycofał się z Ukrainy.
Ale też warto zaznaczyć, że tak jak pan wcześniej wspomniał, jesteśmy właśnie państwem frontowym i ten nasz język, nasz komentarz też powinien być i jest inny niż pozostałych państw
Europy Wschodniej. 28 minut po 13, chwila muzyki i za chwilę wracamy do dyskusji. Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości, Robert Tyszkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. To są goście dzisiejszej audycji. Zostajemy przy temacie ukraińskim, bo oczywiście już może ta pierwsza, druga fala uchodźców z Ukrainy i do Polski, do innych krajów, ale przede wszystkim tu też do naszego regionu napłynęła, co nie oznacza, że z każdym dniem nie przybywa takich osób, które potrzebują naszej pomocy. Pojawia się problem, może nie do końca w naszym regionie, ale to słyszę o Lublinie, o województwie właśnie lubelskim, z mieszkaniami dla uchodźców. W jakim kierunku w tym momencie powinna iść ta nasza, nawet tutaj lokalna pomoc?
Cały czas obserwujemy potężny zryw pomocy mieszkańców nie tylko całej Polski, ale tutaj u nas na Podlasiu również. Przygotowywane są miejsca dla kolejnej fali uchodźców, chociaż obserwujemy, że jednak oni wybierają bardziej zachodnie tereny Polski. Mają doskonałą też orientację, że jeszcze parę miesięcy temu tutaj reżim Łukaszenki próbował również zdestabilizować i te napięcia, które obserwowaliśmy na granicy polsko-białoruskiej, bliskość właśnie naszego regionu z Białorusią, zapewne powoduje, że nasze okolice nie są pierwszym wyborem uchodźców. Raczej starają się na zachodnie jechać, na zachodnie części naszego kraju. Ale cały czas pomagamy, cały czas są organizowane zbiórki, cały czas są miejsca przygotowywane dla ewentualnej kolejnej fali. Rzeczywiście w ostatnich dniach ten napływ Ukraińców do Polski nieco się zmniejszył, ale cały czas trzeba podkreślać, że liczba 2 400 tysięcy, bo mniej więcej o takiej liczbie już możemy mówić, uchodźców, które przyjechało i szuka schronienia w Polsce, no to cały czas budzi wielki szacunek, że to udało się w Polsce tym wszystkim ludziom dać schronienie w polskich domach, w polskich właśnie mieszkaniach, zryw, właśnie taki gest otwartości Polaków naprawdę buduje i jeżeli przyjeżdżają do nas przedstawiciele poszczególnych państw, wszyscy są zdziwieni, że nie tworzymy, nie ma potrzeby budowania potężnych ośrodków dla uchodźców, ale gospodarujemy, dzielimy się swoim mieszkaniem, pomagamy na co dzień. Również samorządy, tutaj warto podkreślić olbrzymią rolę i ich zaangażowanie w tą pomoc. My również na poziomie parlamentarnym przygotowaliśmy odpowiednie ustawy, żeby jak najsprawniej wdrożyć Ukraińców do takiego wspólnego życia w naszej Polsce, bo wszyscy mamy świadomość, że ten konflikt może jeszcze potrwać i im szybciej zaadoptują się ci ludzie w naszym systemie, tym będzie to z większą korzyścią zarówno dla nas, no ale i również dla nich. I mam nadzieję, że te porywy pomocy będą cały czas tak silne i że wspólnie właśnie przetrwamy te kryzysy.
Trudno powiedzieć, określić datę, choć wszyscy byśmy sobie życzyli, by jak najkrócej potrzebowali tej pomocy, ale czy już w tym momencie, gdy ta liczba uchodźców przekraczających granice, przybywających do Polski z dnia na dzień jest coraz mniejsza, bo mówimy, że ta pierwsza, druga fala już była, czy ta pomoc powinna być kierowana do tego, żeby jak najszybciej, nie wiem, znaleźć im tu pracę, żeby te dzieci były w szkołach, w przedszkolach, żeby też mogły przystosować się do nowego życia, bo tak jak pan senator mówił, no nie wiadomo jak długo.
Zgoda. Nigdy za wiele słów podziękowania dla Polaków, dla mieszkańców naszego regionu za to, co zrobili i co wciąż robią dla uchodźców ukraińskich. To jest niesłychane zjawisko. Polska dzięki ofiarności swoich obywateli wywindowała swój wizerunek międzynarodowy na naprawdę bardzo wysoki poziom. I dziś ja tylko życzę rządzącym, aby tego nie zmarnowali i umiejętnie to wykorzystali. Bo rzeczywiście dziś głos Polski jest słuchany z uwagą, bo Polska przemówiła czynem, a nie słowem. Przyjęła ponad 2 miliony uchodźców i to zrobiło wrażenie na całym świecie. Nie byłoby wizyty Joe Bidena w Polsce, nie byłoby wizyt wielu ważnych przedstawicieli świata Zachodu, gdyby nie docenienie tego, co Polacy zrobili dla uchodźców ukraińskich. I to trzeba cały czas powtarzać. To jest wielki kapitał. To jest wielki kapitał, który dzisiaj Polska posiada i który trzeba mądrze, spokojnie, mądrze wykorzystać.
Ale myślę, że wykorzystać też w taki sposób, bo pojawiają się głosy, nie mówię, że tylko w internecie, ale też w rozmowach między ludźmi, że jeśli będzie to się przedłużać, to za chwilę taka pojawi się niechęć międzyludzka, że ktoś, no może źle to zabrzmi, ale no tak jest, ma lepiej niż mieszkańcy danego kraju, więc chyba ten kapitał trzeba też mądrze wykorzystać, by nikt nie czuł się tu poszkodowany.
Ale oczywiście, to mądre wykorzystanie tego kapitału musi się odbywać na arenie międzynarodowej, ale musi się też odbywać u nas wewnątrz, w Polsce. I ja bym tutaj oczekiwał kilku rzeczy od strony rządzącej. To znaczy, po pierwsze, że coraz bardziej ta pomoc będzie przejmowana przez struktury państwa, a coraz mniej oparta na aktywności i ofiarności obywatelskiej, która jest godna pochwały, godna najwyższego uznania, ale można powiedzieć docelowo to państwo powinno przejąć odpowiedzialność za to, by, tak jak mówił pan senator, przede wszystkim umożliwić szybką asymilację i szybkie usamodzielnianie się uchodźców ukraińskich w Polsce. To jest dziś główna bolączka i główne zadanie. I tu potrzebne są jeszcze intensywniejsze działania ze strony państwa w kierunku właśnie wsparcia systemu edukacji, wsparcia systemu zatrudnienia. Stworzyliśmy ustawowe możliwości bardzo szerokiej pomocy. Teraz chodzi o to, żeby je w pełni państwo polskie wykorzystało. uważam, że nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie skutki przyniesie długofalowo ta wielka fala uchodźców z Ukrainy. Ona może przynieść w wielu kwestiach dobre skutki, na przykład dla polskiego rynku pracy, dla polskiej ekonomii. Jeżeli ci ludzie, którzy przyjadą tutaj, będą pracować, będą płacić podatki, będą, mówiąc wprost, sami się utrzymywać. Tak? O to powinniśmy dzisiaj zadbać.
Uzupełniać lukę, o czym mówią pracownicy urzędów pracy. No
mamy
po pandemii gastronomia, hotele, wiele osób przy zamknięciu odeszło z pracy w tych właśnie branżach, a właśnie uchodźcy z Ukrainy takiej pracy też szukają.
Dokładnie tak, pani redaktor. To jest też wielka szansa. Tylko aby ona się spełniła, to trzeba mądrego, intensywnego zaangażowania państwa. To już nie może tylko stać na ofiarności. To musi być plan, strategia asymilacji tych ludzi, adaptacji uchodźców, usamodzielniania i sprawiania tego, że będą w pełni samodzielną częścią polskiego społeczeństwa. Uważam, że wtedy będziemy mogli i im bardziej pomóc, a też Polska stanie się dzięki temu silniejsza, przez co będzie mogła jeszcze bardziej pomagać Ukrainie, bo jak ta wojna się dalej potoczy, jaki będzie scenariusz tego konfliktu, on nie musi być krótki, a też chcę powiedzieć, nawet jeżeli by się zakończył teraz, to do czego ci ludzie mają wracać? Przecież to wszystko trzeba odbudować, to też potrwa, więc musimy być przygotowani na to, aby gościć ich tutaj i czynić ich częścią naszej społeczności przez dłuższy czas.
Ale warto podkreślić, że już jakby pierwsze doniesienia wywiadu amerykańskiego, który jednoznacznie wskazywał, że inwazja Rosji na Ukrainę jest nieunikniona, rząd od razu, już od samego początku roku, czynił stosowne przygotowania do ewentualnej fali uchodźców. Były rozmowy wojewodów z poszczególnymi samorządami. My już dużo wcześniej przygotowywaliśmy się na tą falę i choć początkowo były szacunki, że do Polski trafi nawet milion uchodźców. Tak naprawdę już dziś mamy 2 400 000 i dajemy radę. Oczywiście wielu naszych obywateli postanowiło w odruchu serca udostępnić swój dom, przyjąć uchodźców, ale tak naprawdę nikt wówczas ani teraz nie wie, jak długo ten konflikt potrwa. I dlatego bardzo dobrze, że są czynione cały czas starania, aby takie miejsce, gdzie mogliby się uchodźcy mogli przebywać, cały czas mamy w rezerwie. I tutaj wiem, że też dysponujemy w naszym województwie sporą liczbę takich miejsc, gdzie no z różnych powodów czasem ktoś nie będzie w stanie mógł dalej pod swoim dachem gościć uchodźców. Takie osoby w takich przypadkach też będą miały w innych miejscach schronienie i to jest bardzo ważne, ale również na tym poziomie parlamentarnym. No, przyjęliśmy ustawę, dzięki której każdy obywatel, który przyjmie pod swój własny dach obywatela Ukrainy, który ucieka przecież przed bombami, ucieka przed śmiercią, ucieka przed tymi dramatycznymi rzeczami, które tam się odbywają, no przyjeżdża tutaj i chcemy też wesprzeć naszych rodaków właśnie w tym, aby mogli dalej uchodźców mieć pod swoim dachem. Dlatego jest propozycja, to już weszło w życie, że każdy obywatel, który przyjmie pod swój dach uchodźcę, dostaje 40 zł dziennie, czyli miesięcznie na każdą głowę, bo to nie, bez rozróżnienia na dorosłego czy na dziecko, 1200 zł otrzyma. No, to jest wymierna pomoc. Z drugiej strony również nadawanie, i to sprawne nadawanie PESEL-i umożliwi przyjmowanie przez nasz system administracyjny obywateli ukraińskich, którzy dzięki temu no, można też im pomagać, szukać pracy, uzupełniać te niedobory na rynku pracy, którymi borykamy się od wielu lat. I tak naprawdę no, są właśnie obszary, dzięki którym możemy właśnie tej sytuacji też możemy uzupełnić i wykorzystać na potrzeby naszej gospodarki.
Są też działania takie w życiu codziennym, bo ci, którzy 24 lutego lub później przyjechali do Polski z Ukrainy, mogą za darmo jeździć pociągami. Są też działania samorządowe, o których panowie mówiliście i które warto chwalić. I tutaj na przykład w Białymstoku też komunikacja miejska jest bezpłatna. Również do końca roku kalendarzowego nie będą musieli Ukraińcy płacić za pobyt dzieci w przedszkolach. To są takie różne działania, które mają pomóc właśnie w odnalezieniu się w tym nowym miejscu, w tej traumie wojennej. Za 17 minut będzie godzina 14 i za chwilę z Ukrainy, z tematów ukraińskich przeniesiemy się na granicę polsko-białoruską. Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz to dzisiejsi goście Gier Politycznych. Przez wojnę na Ukrainie, w związku z tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, zapomnieliśmy troszeczkę o tym, co dzieje się u innych naszych wschodnich sąsiadów. Mówimy tutaj o kryzysie migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby do Polski próbowało nielegalnie dostać się 38 migrantów. Straż Graniczna udaremniła w ubiegłym roku niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Trwa budowa zapory na tej granicy, ale też każdego dnia otrzymujemy informacje o tym, że policja zatrzymała kolejnych podejrzanych o pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy, czyli tak zwanych kurierów. Ale kolejnym wątkiem jest działalność przedsiębiorców w zamkniętej strefie przygranicznej z naszego właśnie regionu. Ja przypomnę, że od września ubiegłego roku 115 miejscowości w Podlaskim i 68 w Lubelskim początkowo objęto stanem wyjątkowym, a później został przedłużony rozporządzeniem wprowadzającym dalszy zakaz przebywania osób niebędących mieszkańcami. I tu kolejny apel posła Roberta Tyszkiewicza właśnie w tej sprawie. Czy rzeczywiście problem jest duży?
Problem jest bardzo duży, bo on dotyczy branży turystycznej w regionie podlaskim, który to region, jak wiadomo, turystyką stoi. Jeżeli my dopuścimy do upadku takich marek jak Białowieża, czy Kruszyniany, to problem będzie nie tylko w tym wąskim pasie przygranicznym, tylko problem będzie dla całego regionu już dzisiaj. Przedsiębiorcy hotelowi z Białegostoku, z innych miejsc naszego regionu sygnalizują, że mają mniej gości ze względu na to, że nie można organizować wycieczek do Białowieży, nie można pojechać do meczetów w Kruszynianach. Wiele innych miejsc jest również zamkniętych. I dziś idzie walka o to, żeby branża turystyczna, ten okres izolacji, który już przekroczył pół roku, żeby przeżyła. I stąd moje wspólne wystąpienia razem z przedsiębiorcami ze strefy nadgranicznej o to, aby odblokować wypłatę rekompensat, bo w związku z błędem popełnionym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych nie mogli przedsiębiorcy składać wniosków za miesiąc marzec. No i okazało się, że we wspólnej naszej konferencji w czwartek wreszcie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ruszyło się. No i wczoraj późnym wieczorem Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał bardzo dobrą wiadomość, że nabór wniosków znowu się rozpoczął i że do obliczania, bo tu był problem, do obliczania rekompensaty przedsiębiorcy będą mogli stosować przychody czy z wybranych 3 miesięcy z okresu od czerwca do listopada ubiegłego roku. Błąd w rozporządzeniu polegał na tym, że mieliby oni naliczać te odszkodowania, rekompensaty z okresu od września, kiedy byli zamknięci, więc mówiąc wprost, mogliby naliczyć sobie zero. I ten błąd został usunięty. Cieszę się z tego, że okazało się, że presja ma sens, więc z tego się cieszę, aczkolwiek to nie załatwia jeszcze kompletnie sprawy, bo pozostają dwie grupy przedsiębiorców, które wciąż nie mogą doczekać się na rekompensaty. To jest grupa największych przedsiębiorców, którzy objęci są limitem de minimis. I tutaj z żalem, ale też z wielką już niecierpliwością chcę powiedzieć, że od 17 grudnia istnieje ustawowa możliwość dla rządu, żeby taką pomoc uruchomić. I do tej pory ta pomoc nie została uruchomiona, czyli mówiąc wprost, większość tych przedsiębiorstw, to jest 9 największych przedsiębiorstw w województwie podlaskim i lubelskim, w sumie zatrudniających ponad 400 osób. To są największe hotele, największe restauracje, czyli mówiąc krótko, ci, którzy branżę turystyczną trzymają na swoich ramionach. I tutaj wciąż czekamy też na pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące przedsiębiorstw zamkniętego przejścia granicznego w Kuźnice. Więc dwie grupy. Grupa objęta limitem de minimis i grupa przedsiębiorstw przejścia w Kuźnicy zamkniętego od listopada wciąż jeszcze nie może doczekać się rekompensat.
Chyba ciężko oczekiwać, że przed zakończeniem budowy zapory na polsko-białoruskim przejściu, czyli według informacji podawanych wcześniej połowa tego roku, cofnięty będzie zakaz przebywania właśnie w tym terenie. No a wiemy, że na przykład w Białowieży, choć sezon trwa cały rok, to jednak w maju, ten weekend majowy, to jest taki początek sezonu, a przed nami też wakacje. Czy jednak, panie senatorze, jest szansa na to?
Założenie, że płot zostanie zrealizowany do końca czerwca, wydaje się realne i tak naprawdę przypuszczam, że właśnie cały okres pierwszego półrocza tego roku to jednak pozostanie ta strefa zamknięta, no z różnych powodów, no ale tutaj wszyscy jak siedzimy, również słuchacze, no to musimy być zgodni co do tego, że bezpieczeństwo to jest nasz priorytet i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć naszą granicę, wyłączając ją ze swobodnego ruchu, gdyż tak jak pani redaktor wcześniej wskazała, cały czas ten proceder próby przemytu ludzi trwa, że cały czas przyjeżdżają kurierzy, którzy oczekują na kolejne grupy imigrantów, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. A mamy też doskonałe rozpoznanie, że cały czas potężna grupa migrantów jest właśnie w okolicach przejścia granicznego Kuźnica-Brózgi. Tam cały czas czekają i próbują forsować naszą granicę. Dzisiaj w trakcie budowy część granicy no, musi być rozszczelniona tym ogrodzeniem, które zostało na potrzeby bieżącej zapory zbudowane i tak naprawdę w ten tylko sposób możemy zabezpieczyć naszą granicę i bo jest łatwiej wyszukiwać takie osoby, które przyjeżdżają po migrantów, a cały czas te próby forsowania granic mamy. To jest pozorny spokój, ale cały czas tutaj Straż Graniczna donosi nas o wielokrotnych próbach przekraczania tych granic. No i dopóki nie wybudujemy tej zapory, no trudno mówić, żeby te obostrzenia z tamtego terenu wycofywać. Dlatego też przyjęto system rekompensat, które w znacznej większości są realizowane. Wszystko jak należy. No jednak był ten problem, jest ten problem tych największych firm, które właśnie przekraczają limit de minimis. Nasze ministerstwo cały czas jest w trakcie dialogu z Komisją Europejską. No należy takie rozwiązanie wypracować, które pozwoli państwu polskiemu wypłacanie tych rekompensat i liczę, że niebawem tak się stanie i otrzymają stosowne i należne im rekompensaty.
Ja chcę powiedzieć z całą stanowczością, panie senatorze, że nie jest prawdą, żeby nasze ministerstwo prowadziło jakiś dialog z Komisją Europejską. Nie zostały w tej kwestii żadne wnioski do Komisji Europejskiej złożone i to nas między innymi denerwuje, bo czas upłynął już długi. Nie ma w tej chwili żadnego wniosku ze strony polskiej do Komisji Europejskiej o przyjęcie programu pomocy poza limitem de minimis.
Liczymy na to, że uda się jednak wypracować.
I liczę, że przyniosą szybko skutek.
Liczymy też na to, że zaporę uda się wybudować w terminie, żeby można było cofnąć zakaz przebywania osób niebędących mieszkańcami właśnie w tej strefie przygranicznej. Ja tylko dodam, że z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że do tej pory przyznano 400 rekompensat na kwotę sięgającą 13 milionów złotych. 4 minut brakuje do 14. Gry polityczne dziś kończymy. A były one z udziałem senatora Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Gromki.
Dziękuję.
I posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza.
Kłaniam się państwu.
Do usłyszenia. Edyta Wołosik.